Lekcja 6, 5 listopada. Przekleństwo bez przyczyny. Studium bieżącego tygodnia, Psalm 119, 65-72, Hiob 2, 11-13, 4, 1-21, Rzymian 3, 19-20, 1 list do Koryntów 3, 19, Hebrajczyków 12, 5, Mateusz 7, 1. Tekst pamięciowy. Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego Stwórca? Hiob 4, 17. W ubiegłym tygodniu podkreśliliśmy potrzebę utożsamienia się z Hiobem i wczucia się w jego sytuację w możliwie największym stopniu. W pewnym sensie nie powinno być to zbyt trudne, gdyż każdy z nas znajdował się w ciężkich sytuacjach. W jakimś stopniu każdy z nas doświadczył cierpienia, które wydawało się nam bezsensowne i niesprawiedliwe. Zachowując taki punkt widzenia przez resztę lekcji, powinniśmy także uwzględnić punkt widzenia innych osób z historii Hioba, ludzi, którzy przybyliby trwać w żałobie wraz z nim. To także nie powinno być dla nas zbyt trudne. Kto z nas nie widział cudzego cierpienia? Kto nie starał się pocieszyć innych w ich bólu i żałobie? Kto nie wie, jak to jest, gdy staramy się znaleźć właściwe słowa, by przemówić do tych, których cierpienie dotyka także naszego serca? W rzeczy samej znaczna część Księgi Hioba jest dialogiem między Hiobem a jego gośćmi, którzy starali się znaleźć sens w tym, co często wydaje się bezsensowne, w niekończącej się tragedii ludzkiego cierpienia i nieszczęścia w świecie stworzonym przez miłującego, wszechmogącego i troskliwego Boga. Niedziela, 30 października. Ważne pytania. Większa dawka akcji w Księdze Hioba została zawarta w pierwszych dwóch rozdziałach. Uniesiona tam zostaje zasłona między niebem a ziemią, i otrzymujemy wgląd w tę sferę rzeczywistości, która na co dzień pozostaje dla nas ukryta. Jakkolwiek daleko nasze teleskopy są w stanie spenetrować kosmos, nie są dostatecznie mocne, by ukazać nam to, co zostało objawione w tej księdze napisanej tysiące lat temu na pustkowiu leżącym przypuszczalnie w granicach dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. Księga Hioba ukazuje nam także, jak ściśle powiązana jest sfera nadprzyrodzona, sfera Boga i aniołów z naszym światem, ziemią, i tymi, którzy na niej mieszkają. Po pierwszych dwóch rozdziałach większość Księgi Hioba składa się z czegoś, co w telewizji określa się mianem gadających głów, dialogu. W tym przypadku gadające głowy to Hiob i jego goście, którzy rozmawiają o trudnych zagadnieniach życia, teologii, cierpieniu, filozofii, wierze, życiu i śmierci. Zważywszy na to, co stało się wcześniej, nie powinno nas to dziwić. Łatwo przychodzi nam ugrzęznąć w codziennej rutynie i żyć z dnia na dzień, a przy tym zapominać o wielkich i ważnych sprawach. Czasami dopiero nieszczęście własne czy cudze wstrząsa nami i wybudza nas z duchowego letargu, tak iż zaczynamy zadawać ważne pytania. Przeczytaj Psalm 119, 65-72. O czym psalmista mówi w tych wersetach? Psalm 119, 65-72. Dobro wyświadczyłeś słudze swemu, Panie, według słowa swego. Naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę Twego słowa. Dobry jesteś i dobrze czynisz. Naucz mnie ustaw Twoich. Zuchwali zmyślają przeciwko mnie kłamstwa, lecz ja całym sercem strzegę ustaw Twoich. Serce ich jest nieczułe jak tłuszcz, ja zaś mam rozkosz w zakonie Twym. Dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich. Lepszy jest dla mnie zakon ust twoich, niż tysiące sztuk złota i srebra. Psalmista był w stanie zobaczyć dobro wynikające z trudnych doświadczeń, które spadły na niego. Czasami trudne doświadczenia mogą być ukrytymi błogosławieństwami, gdyż albo prowadzą nas z powrotem do Boga, albo prowadzą nas do Niego po raz pierwszy. Kto z nas nie słyszał o ludziach, którzy doświadczyli życiowego kryzysu i wtedy powrócili do Boga albo poddali się Mu po raz pierwszy? Czasami próby, jakkolwiek straszne i tragiczne, mogą być wykorzystane dla dobra, które zauważymy po jakimś czasie. Innymi razy jawią się jako niepotrzebne i bezsensowne. Czy w przeszłości byłeś w stanie spojrzeć wstecz na trudności, których doświadczyłeś, i zobaczyć dobro wynikające z nich? Jak radzisz sobie z tymi trudnościami, które nie przyniosły ci nic dobrego? Poniedziałek, 31 października. Kiedy niewinny zginął. Zobacz Hiob 2, 7. Hiob 2, 7. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana, i dotknął Hioba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Przeczytaj Hiob 2, 11 do 13. Co te wersety mówią nam o tym, jak przyjaciele Hioba postrzegali jego sytuację? Hiob 2, 11 do 13. A gdy trzej przyjaciele Hioba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli, każdy ze swojej miejscowości, Elifaz z Temanu, Bildad z Szłach i Sofar z Naama. Umówili się pospołu, aby pójść wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go, poczęli głośno płakać, i każdy z nich rozdarł swoje szaty, i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa, widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Gdy ludzie ci usłyszeli, co stało się z Hiobem, i umówili się, aby pójść razem do niego. Zobacz Hiob 2, 11. Wersety te zawierają wskazówkę, że byli oni zdumieni tym, co ujrzeli, i przyłączyli się do Hioba w jego żałobie. Według tekstu księgi siedzieli długo w milczeniu, nie wypowiadając ani słowa. Co można powiedzieć komuś, kto znalazł się w sytuacji podobnej do tej, w jakiej znalazł się Hiob? Jednak gdy Hiob przemówił jako pierwszy, wypowiadając swoje skargi, okazało się, że i jego goście mają sporo do powiedzenia. Przeczytaj Hiob 4, 1 do 11. Jaka jest wymowa słów Elifaza skierowanych do Hioba? Hiob 4, 1 do 11. Wtedy zabrał głos Elifaz z Temanu i rzekł: czy cię to zmęczy, gdy będziemy rozmawiali z tobą? Lecz któż zdoła powstrzymać się od słów? Oto sam wielu podnosiłeś na duchu i krzepiłeś osłabione ręce. Upadającego podnosiły twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. A gdy to obecnie na ciebie spadło, tracisz cierpliwość, ponieważ ciebie to dotknęło, trwożysz się. Czy twoja bogobojność już nie jest twoją ufnością, a twoją nadzieją nienaganne twoje postępowanie? Przypomnij sobie, kto kiedy, będąc niewinny, zginął, albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni. Jak daleko spojrzeć, ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. Od tchnienia Bożego giną, od powiewu Jego gniewu niszczeją? Ryk lwa, pomruk lwicy ustał, i kły lwiąc skruszone, lew ginie z braku łupu, a szczenięta lwicy rozpraszają się. Przypuszczalnie mowa Elifaza mogłaby się znaleźć na początku poradnika dla tych, którzy pocieszają strapionych. Pierwszy rozdział takiego poradnika należałoby wtedy zatytułować następująco: czego nie mówić pogrążonym w żałobie? Choć najwyraźniej ludzie ci współczuli Hiobowi, ich współczucie nie sięgało daleko. Wydaje się, że według Elifaza, teologiczna czystość była ważniejsza niż podstawowe pocieszenie. Trudno sobie wyobrazić, jak ktoś mógłby przyjść do człowieka, który przeszedł przez to, przez co przeszedł Hiob, i powiedzieć mu: no cóż, zapewne na to wszystko zasłużyłeś, bo Bóg jest sprawiedliwy, a więc jedynie nikczemnicy mogą cierpieć tak jak ty. Nawet gdyby ktoś myślał, że właśnie tak było w przypadku Hioba, co dobrego mogło przyjść z wypowiadania tego na głos? Przypuśćmy, że kierowca auta rozwijający nadmierną prędkość uderzył w ciężarówkę i zabił całą swoją rodzinę. Czy wyobrażasz sobie, że ktoś spotyka go pogrążonego w żalu i wyrzutach sumienia i mówi mu prosto z mostu: Bóg ukarał cię za to, że nie przestrzegałeś przepisów ruchu drogowego? Problem ze słowami Elifaza polega nie tylko na wątpliwej jakości teologii, ale także na jego braku wrażliwości na cierpienie Hioba spowodowane tym wszystkim, co go spotkało. Pomyśl o tym, jak ludzie pocieszali cię w żałobie i cierpieniu. Co mówili? Jak to mówili? Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia i jak pomogło ci to pocieszać innych, gdy miałeś ku temu okazję? Wtorek, 1 listopada. Człowiek i jego stwórca. Elifaz za swoje pierwsze słowa skierowane do Hioba nie zdobyłby żadnej nagrody dla najbardziej taktownych i współczujących ludzi. W zasadzie mówił on, że Hiobowi było łatwo być światłem i pocieszeniem dla innych, gdy wszystko dobrze się układało w jego życiu. Ale teraz, gdy dotknęło go zło, nie umiał się z tym uporać. Czy należało się temu dziwić? Bóg jest sprawiedliwy, a więc zło, które nas spotyka, jest zasłużone. Przeczytaj Hiob 4:12-21. Jakie jeszcze argumenty przedstawia Elifaz Hiobowi? Hiob 4:12-21. Lecz mnie doszło potajemne słowo i moje ucho usłyszało jego szept. W niepokojących myślach o widzeniach nocnych, gdy głęboki sen ogarnia ludzi, strach mnie ogarnął i drżenie przeniknęło moje członki. Powiew musnął moją twarz, zjeżyły się włosy na mym ciele. Coś stanęło, lecz nie rozpoznałem jego wyglądu, była to jakaś postać przed moimi oczyma, i usłyszałem cichy szept: czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego stwórca? Oto on swoim sługom nie ufa i swoim aniołom przypisuje braki. O ileż bardziej mieszkańcom chatek glinianych, których fundament jest w prochu, którzy mogą być łatwiej zdeptani niż mole. Roztrzaskani są między porankiem i wieczorem, niepostrzeżenie giną na zawsze. Gdy palik ich namiotu zostanie wyrwany, umierają, nie wiedząc nawet jak. Wiele fascynujących spostrzeżeń można poczynić na podstawie tych słów, w tym między innymi i to, jak ludzie ci rozumieli naturę i charakter prawdziwego Boga, i to jeszcze przed powstaniem narodu izraelskiego. Cała księga Hioba wskazuje na to, że inni ludzie, oprócz patriarchów i w końcu Izraelitów, dużo wiedzieli o Bogu. Tutaj widzimy Elifaza starającego się występować w obronie charakteru Boga. To, co Elifaz słyszał w widzeniach nocnych, było pod wieloma względami całkiem poprawne teologicznie. Zobacz Psalm 103:14, Izajasz 64:7, Rzymian 3:19-20. Psalm 103:14. Bo on wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. Izajasz 64:7. I nie ma nikogo, kto by wzywał twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami, i oddałeś nas w moc naszych grzechów. Rzymian 3:19-20. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. My, ludzie, jesteśmy gliną, jesteśmy przemijającymi istotami, a nasze życie jest kruche jak życie owada. Oczywiście żaden człowiek nie jest też bardziej sprawiedliwy niż Bóg. Z drugiej strony słowa Elifaza brzmiały banalnie i nie były adekwatne do sytuacji. W przypadku Hioba wcale nie chodziło o to, czy uważa się za lepszego od Boga. Nie chodziło nawet o skargę Hioba. Hiob mówił tylko o tym, jak wielka krzywda go spotkała i jak bardzo cierpi, ale nie uważał się za bardziej sprawiedliwego niż Bóg. Jednak Elifaz zachowywał się tak, jakby usiłował włożyć w słowa Hioba coś, czego w nich nie było. Powołał się przy tym na taki argument, że skoro Bóg jest sprawiedliwy, a zło dotyka tylko złych, to Hiob musiał uczynić coś, czym zasłużył na to, co go spotkało. Dlatego uznał skargi Hioba za niesłuszne. Gorliwy w obronie Boga Elifaz zaczął prawić morały Hiobowi. Elifaz był przekonany, że posiada nie tylko kolektywną mądrość odnoszącą się do Boga, ale także coś więcej, jakiegoś rodzaju nadnaturalne objawienie potwierdzające jego stanowisko. Jednak problem w tym, że jego stanowisko rozmijało się z rzeczywistością? Czego możemy się nauczyć z tego opisu, że nawet mając rację, możemy nie wyrażać jej w sposób pomocny i pojednawczy? Środa, 2 listopada. Głupi zapuścił korzenie. W 5 rozdziale Księgi Hioba Elifaz kontynuuje swoją argumentację. Przeważnie powtarza to, co wypowiedział wcześniej, mianowicie iż zło spotyka tylko złych ludzi. Wyobraź sobie, jak musiał się czuć Hiob, który wiedział, że to nie może być prawdą i że on nie zasługuje na to, co go spotkało. Jednak mamy tu pewien problem. Nie wszystko, co mówi Elifaz, jest niesłuszne. Przeciwnie, wiele z jego myśli jest powtórzeniem innych fragmentów Biblii. Jak poniższe wersety odzwierciedlają odczucia wyrażone w 5 rozdziale Księgi Hioba. Hiob 5:1-27. Wołaj tylko. Czy jest, kto by ci odpowiedział? Do którego z świętych chcesz się zwrócić? Zaprawdę, głupiego zabija jego własny gniew, a prostaka uśmierca zawiść. Sam widziałem, jak głupi zapuścił korzenie, lecz nagle zbutwiała jego siedziba. Jego dzieci są pozbawione pomocy, zostają zdeptane w sądzie, a nie ma obrońcy. Głodny pożera jego żniwo, nawet spośród cierni je wydobywa, a chciwi pożądają jego majątku. Zło bowiem nie wyrasta z prochu, a niedola nie wschodzi z ziemi. Bo człowiek rodzi się na niedole, jak iskry z pożogi, aby wysoko wzlatać. Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożyłbym moją sprawę, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone. Który spuszcza deszcz na ziemię, a wody zsyła na pola, niskich sadza wysoko, a smutnych wznosi na wyżyny szczęścia. W niwecz obraca knowania chytrych, także ręce ich nie wykonują tego, co zamierzają. Usidla mądrych w ich własnej chytrości, także plan przewrotnych szybko upada, we dnie wpadają w ciemność, a w południe macają jak w nocy. Tak wybawia on bezbronnego od miecza ich paszczy, a biedaka z ręki możnego. I wschodzi nadzieja ubogiemu, a niesprawiedliwość zamyka swe usta. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, Dlatego nie pogardzaj karceniem wszechmocnego. Bo on rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą. Wyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie cię zło? W czasie głodu wybawi cię od śmierci, a na wojnie z mocy miecza. Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie. Ze zniszczenia i głodu śmiać się będziesz, a dzikich zwierząt nie będziesz się bał. Bo z kamieniem polnym jesteś sprzymierzony, a dzikie zwierzęta żyć będą z tobą w pokoju. Tak poznasz, że twój namiot jest spokojny, a gdy sprawdzisz swe mieszkanie, nie znajdziesz braku. Poznasz też, że mnoży się twoje potomstwo i że twoje latorośle będą niby ziele ziemi. W starości zejdziesz do grobu, jak snop sprzątnięty bywa we właściwym czasie. Oto cośmy zbadali. Tak to jest, ty zaś słuchaj i rozważ to sobie. Psalm 37, 10. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego, spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Przypowieści 26, 2. Jak ptak, który ucieka, jak jaskółka, która ulatuje, tak jest z bezpodstawnym przekleństwem, ono się nie ziszcza. Łukasz 1, 52. Strącił władców stronów, a wywyższył poniżonych. Pierwszy list do Koryntów 3, 19. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Psalm 34, 7. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Hebrajczyków 12, 5. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Ozeasz 6, 1. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, on nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Psalm 33, 19. Aby ocalić od śmierci duszę ich i podczas głodu zachować przy życiu. Czwartek, 3 listopada. Pochopne osądzanie. Większość z tego, co Elifas powiedział Hiobowi, była prawdą. To znaczy, że wypowiedział wiele trafnych poglądów, które później znalazły wyraz w całej Biblii. A jednak jego odpowiedź udzielona Hiobowi była w znacznym stopniu błędna. To, co mówił, prawdy, które wypowiadał, nie miały zastosowania do tej określonej sytuacji. Zobacz lekcję 7. Nasz świat jest skomplikowanym miejscem. Łatwo jest przyjrzeć się powierzchownie sytuacji i rzucić kilka banałów, czy nawet tekstów biblijnych, które uznajemy za stosowne. Czasami być może takie są, ale często nie są. Przeczytaj poniższy cytat Ellen G. White dotyczący tego, jak często ściągamy na siebie to, co nas spotyka, cytat. Biblia wyraża jasno tę największą z prawd, iż uczynki człowieka są wynikiem jego własnego charakteru. W dużym stopniu doświadczenia, przez które przechodzimy, są jedynie wynikiem i owocem naszych własnych czynów i myśli. Koniec cytatu. Śladami wielkiego lekarza. Jest to głęboka i ważna prawda. Czy możesz sobie wyobrazić świętego, który w dobrej wierze przychodzi do kogoś, kto znalazł się w sytuacji podobnej do sytuacji Hioba i czytającego mu powyższy cytat? Niestety, czasami nawet nie musimy sobie tego wyobrażać. O ileż lepiej byłoby, aby ów święty, działając w dobrej wierze, kierował się raczej taką radą, cytat, wielu chrześcijan wierzy, że reprezentują Bożą sprawiedliwość i bronią jej, podczas gdy całkowicie zaprzeczają swoim życiem jego współczuciu i wielkiej miłości. Często ci, do których podchodzimy z surowością, są właśnie kuszeni. Szatan walczy z tymi duszami, a twarde i nieczułe słowa zniechęcają ich i stają się przyczyną poddania się jego mocy. Koniec cytatu. Faktem jest, że często rzeczywistość wykracza poza wyobrażenia ludzi takich jak Elifaz czy nawet Hiob. Zatem pochopne osądzanie ze strony Elifaza, pomimo w miarę poprawnej teologii, nie było właściwe w tych okolicznościach, w jakich się znalazł. Dlaczego zawsze powinniśmy pamiętać wymienione poniżej wersety, gdy mamy do czynienia z ludźmi, których uważamy za grzeszników? Zobacz Mateusz 7:1-2, Rzymian 2:1-3, pierwszy list do Koryntów 4:5. Mateusz 7:1-2. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Rzymian 2:1-3. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Pierwszy list do Koryntów 4:5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Nawet gdyby Elifas miał rację, a Hiob sam ściągnąłby na siebie swoje cierpienie, słowa Elifaza nie były mądre ani na czasie. Hiob jest przedstawicielem całej ludzkości, gdyż wszyscy jesteśmy uwikłani w wielki bój i cierpimy wskutek tego. Wszyscy czasami potrzebujemy współczucia, a nie moralizowania. Owszem, jest czas także na moralizowanie. Ale gdy człowiek siedzi w popiele, opłakując śmierć dzieci i marniejąc z powodu nieuleczalnej choroby, z pewnością jest to czas na okazanie mu współczucia. Piątek, 4 listopada. Do dalszego studium. Jak zauważyliśmy, Elifas nie był pozbawiony współczucia dla Hioba. Jego współczucie po prostu ustępowało miejsca temu, co postrzegał jako potrzebę obrony charakteru Boga. Przecież Hiob strasznie cierpiał, a Bóg jest sprawiedliwy, a zatem Hiob musiał uczynić coś, czym zasłużył na to, co go spotkało. Elifas był przekonany, że na tym polega Boża sprawiedliwość. Dlatego też uznał, że Hiob niesłusznie narzeka. Oczywiście Bóg jest sprawiedliwy, ale to nie znaczy automatycznie, że będziemy widzieć Jego sprawiedliwość przejawiającą się w każdej sytuacji w tym upadłym świecie. Rzeczywistość jest taka, że nie zawsze widzimy sprawiedliwość Boga. Sprawiedliwość i sąd Boży ostatecznie zatriumfują, ale jeszcze nie teraz. Zobacz Objawienie 20:12. Częścią życia przez wiarę jest zaufanie Bogu, że sprawiedliwość, której tak bardzo brakuje nam teraz, pewnego dnia zostanie w pełni objawiona. Postawę podobną do postawy Elifaza możemy zauważyć także u faryzeuszów i uczonych w piśmie wobec Jezusa. Ci ludzie byli tak pochłonięci pragnieniem religijnej prawowierności, iż ich gniew z powodu uzdrowienia dokonanego w szabat, zobacz 12 rozdział Ewangelii Mateusza, wyparł zupełnie myśl o radości, że chory został uzdrowiony i uwolniony od cierpienia. Bez względu na to, w jak konkretnej sytuacji wypowiedziane zostały słowa Jezusa w zacytowanym poniżej wersecie, i jak precyzyjnie zostały skierowane do określonej grupy ludzi, my wszyscy, którzy miłujemy Boga i pałamy gorliwością dla Jego chwały, Powinniśmy je pamiętać, biada wam, uczeni w piśmie, i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Mateusz 23:23. Pytania do dyskusji. 1. Jak możemy odróżnić sytuacje, w których ktoś potrzebuje współczucia i sympatii, od tych, w których potrzebuje moralizowania, a może nawet nagany? Dlaczego generalnie lepiej jest popełnić błąd, okazując współczucie i sympatię, gdy mamy do czynienia z cierpiącymi, nawet jeśli cierpią oni wskutek własnych grzechów i błędów? 2. Przeczytaj jeszcze raz słowa skierowane przez Elifaza do Hioba w 4 i 5 rozdziale Księgi Hioba. W jakiej sytuacji słowa te byłyby bardziej stosowne, niż w tej sytuacji? 3. Przypuśćmy, że jesteś przyjacielem Hioba i udałeś się z wizytą do niego, gdy ten siedział w popiele. Co powiedziałbyś mu i dlaczego? Gdybyś był na jego miejscu, co chciałbyś usłyszeć od przyjaciół i znajomych?